Wiecie, że Quo Vadis Henryka Sienkiewicza to zasadniczo jedyna powieść, która rozsławiła polską literaturę na świecie? W 1905 roku Henryk Sienkiewicz otrzymał Nagrodę Nobla. Ale nie myślcie sobie jednak, że tylko za Quo Vadis, ponieważ była to nagroda podyktowana fascynacją, całością jego twórczości. Samo Quo Vadis to powieść, która narodziła się na skutek podróży Henryka Sienkiewicza do Rzymu i podziwiania nie tylko zabytkowych budowli, ale także miejsca, w których cierpieli pierwsi prześladowani wówczas w Rzymie chrześcijanie. Henryk Sienkiewicz starał się więc w powieści ukazać przebieg wydarzeń pomiędzy 63 a 64 rokiem naszej ery, czasów panowania Nerona. To wyjątkowy człowiek, który słynął ze swojego zamiłowania do okrucieństwa, który często był również podejrzewany o taką, powiedziałabym, szaloną wręcz osobowość i człowiek, który był bardzo niespełnionym poetą. Ale samo Quo Vadis rozpoczyna się tak naprawdę zupełnie inaczej. Wiemy bowiem, że na początku tej powieści rzymski patrycjusz i żołnierz Marek Winicjusz przybywa do Rzymu, do swojego wuja Petroniusza, arbitra elegancji na dworze cesarza Nerona, no i oczywiście informuje go o tym, że on, taki powiedziałabym atrakcyjny skądinąd mężczyzna, zobaczył w domu u jednego z takich właśnie rzymskich obywateli kobietę, którą chciałby mieć dla siebie. Proszę, moi drodzy, nie zrażać się tym, że ja mówię w taki, powiedziałabym, obsesowy sposób, ale była to taka sytuacja typowa zresztą dla tamtych czasów. Petroniusz bowiem wiedział, że jego siostrzeniec nie rozważa tutaj jakiegoś bardzo poważnego związku pomiędzy Winicjuszem a Ligią, czyli kobietą, którą zobaczył w domu Aulusa Plautiusza i jego żony Pomponii Grecyny, ale tak naprawdę ona po prostu mu się podoba i on chce ją wziąć dla siebie, tak żeby była jego kochanką, czyli tak potraktować, powiedzielibyśmy, przedmiotowo. Niemniej okazuje się, że cóż, jest ona traktowana, niby jest niewolnicą, ale nie jest traktowana jak niewolnica, bo dom Plautiuszów nieco różni się od reszty domów Rzymian w tamtym okresie. Niewolnicy bowiem nie są skuci łańcuchami, są ludźmi chodzącymi wolno i są traktowani bardzo przyjaźnie. To oczywiście dziwi tak zwanych prawowitych Rzymian, bo niewolników nikt w ten sposób wówczas nie traktował. Petroniusz, wiedząc, że ta namiętność Winicjusza nie wygasa, postanowił uknąć pewien spisek, podsunąć Neronowi pomysł, aby Ligię siłą wręcz sprowadzić na dwór cesarza, bowiem Neronowi nikt na pewno nie odmówi i dzięki temu w czasie uczty, no powiedzmy, również nakłonić cesarza, żeby oddał Ligię Winicjuszowi. Ten plan oczywiście wchodzi w życie, natomiast sama Ligia, skąd ona w ogóle wzięła się u Plautiuszów? Mianowicie dawniej pomiędzy dwoma barbarzyńskimi plemionami, Ligów i Swebów, wybucha wojna. Rzym wówczas żąda takiej, powiedziałabym, takiego zapewnienia, że Ligowie nie przekroczą granic tego miasta, granic tego państwa. Takim zapewnieniem ze strony Ligów jest oddanie zakładniczek. Są to żona i córka wodza. Niestety wódz Ligów umiera i sprawa żony i córki zostaje w ten sposób przesądzona. Matka Ligi umiera, a ona sama zostaje odesłana do Pomponiusza, który wówczas rządzi prowincją Germanią. Pomponiusz przywozi dziecko ze sobą do Rzymu i oddaje na wychowanie swojej siostrze Pomponii Grecynie. I faktycznie Pomponia Grecyna i Aulus Plautius, jej mąż, traktują Ligię bardziej jak rodzice niż jakaś obca grupa ludzi. Dziewczyna jest jednak wychowana zupełnie inaczej, nie tak jak Rzymianki. Jest bardzo skromna, bardzo taka, powiedziałabym, niewinna, delikatna i obserwując to, co dzieje się na uczcie u Cezara, po prostu z pomocą swojego oddanego jej zresztą sługi Ursusa, ucieka z tej uczty, udaje jej się zbiec. To oczywiście bardzo nie podoba się Markowi Winicjuszowi, no i rzecz jasna, on nie przywykł do takiego rodzaju postępowania, takiej odmowy. Próbuje w takim razie odnaleźć uciekinierkę. Wówczas z pomocą przychodzi zresztą zakochana w Petroniuszu jego niewolnica Eunice, która zachwala pewnego Greka, Hilona Hilonidesa. Mówi o nim w słowach sprawach wyjątkowych, że to jest lekarz, wróżbita, znający losy ludzkie, a tak naprawdę Hilon Hilonidis to jest człowiek, który przybył do Rzymu, ponieważ wiedział, że w tym mieście naprawdę wówczas można było dobrze żyć, chociażby z donosów różnego rodzaju, czy świadczenia drobnych usług, czy podczas rozdawania żywności, bo cesarz miał takie zwyczaje. Więc Hilon Hilonidis faktycznie dowiaduje się, że na Zatybrzu, w takiej wyjątkowo biednej dzielnicy, w której mieszkają ludzie ubodzy, faktycznie Ligia jest przetrzymywana. No i oczywiście Marek Winicjusz postanawia, że również stamtąd być może właśnie uda mu się ją porwać. No jednak te jego plany, moi drodzy, okazują się zupełnie pozbawione racji bytu, ponieważ ponownie Ursus wkracza do akcji. Gdyby nie ta biedna Ligia, która broni oczywiście Winicjusza w ostatecznym momencie, to pewnie Ursus by go zabił. Jednak Winicjusz jest bardzo poturbowany, musi być leczony. No i oczywiście trafia on do domu Miriam na Zatybrzu, gdzie troskliwie opiekuje się nim właśnie Ligia. Niemniej, kiedy już udaje mu się wrócić do zdrowia, to dziewczyna ponownie znika, a on wraca do siebie. Ale nie jest już tym samym człowiekiem. W trakcie tej rekonwalescencji bowiem udało mu się poznać życie chrześcijan. No właśnie, to najważniejsza kwestia. Okazuje się, że w domu Plautiuszów mamy do czynienia z chrześcijanami. Proszę pamiętać, że w tamtym okresie chrześcijanie jako wspólnota religijna byli przez rzymskich bogaczy, patrycjuszy postrzegani bardzo negatywnie, a już szczególnie zagrażali ludziom władzy. No i oczywiście Winicjusz przygląda się tym chrześcijanom, o których nie słyszał niczego dobrego, ale oni jednak żyją zgodnie z zasadami miłości, zgodnie z zasadą przebaczenia. Jest w ogóle, powiedziałabym, zafascynowany tym życiem chrześcijańskim i to jest ten początek jego przemiany. Kiedy wypuszczony już po rekonwalescencji bierze udział w uczcie u Tygellina, oczywiście wciąż nie może o Ligii zapomnieć, to pada ofiarą zalotów ze strony Popei. Popea to jest kolejna żona Cezara, no ale oczywiście odmowa tej kobiecie, która jest tutaj często określana jako najgorsza, najbardziej złośliwa ze wszystkich kobiet na świecie, może się dla Winicjusza skończyć bardzo, bardzo źle. W związku z tym, za pośrednictwem Hilona, ponownie poszukuje Ligii, ale jest już zupełnie innym człowiekiem. Kiedy Hilon proponuje porwanie dziewczyny, to Winicjusz każe go wychłostać. To jest początek bardzo później bolesnych zdarzeń, bo Hilon Hilonidis to człowiek, powiedziałabym, przeżarty przez zło do szpiku kości. No i oczywiście ta chłosta staje się zaczątkiem takiej chęci zemsty. Winicjusz udaje się do tej wskazanej kryjówki, ale tam oprócz Ligii spotyka postaci historyczne. Świętego Piotra, świętego Pawła, a także postaci fikcyjne Glaukusa i Kryspa. Obecność tych osób jest wyjątkowa i tymczasem Winicjusz także ulega już wewnętrznej przemianie. Zamiast, tak jak pierwotnie chciał porwać Ligię, siłą próbować wymusić na niej zgodę na jego plany, to on się jej oświadcza, a związek pomiędzy Winicjuszem a Ligią zostaje pobłogosławiony przez samego Piotra. Winicjusz także postanawia przyjąć chrzest. Wkrótce musi wyruszyć z dworem Cezara do Ancjum. Ancjum to jest taka mała miejscowość, powiedziałabym, wypoczynkowa w okolicach Rzymu. Śledzi wszystkie wydarzenia, które dzieją się w wiecznym mieście. Coraz częściej dochodzą do niego pogłoski, plotki o tym, że Rzym ma zostać podpalony. I to jest jedna z takich najbardziej tragicznych, ale prawdziwych historii, że Neron, który uważał się za wyjątkowego poetę, poszukiwał ciągle jakiegoś natchnienia poetyckiego i pragnął ujrzeć płonące miasto. Tygellinus, który rywalizował o względy cesarza z samym Petroniuszem, którego z kolei Neron uważał za swojego prawdziwego przyjaciela, podrzucił mu taki właśnie pomysł, no żeby ten Rzym podpalić. Neron spodziewał się, że wówczas, kiedy przybędzie pod mury tego płonącego miasta i odczyta tłumowi jego wiersze, no to tłum przeżyje zachwyt i niesamowite wzruszenie. Natomiast w obecności dworu Neron zostaje przez ten rozzłoszczony tłum zaatakowany. Tylko dzięki Petroniuszowi, który wyrusza do tego wściekłego tłumu i obiecuje rozdawanie żywności, igrzyska, udaje się zażegnać potencjalną katastrofę. No więc szuka się winnych. No i tutaj kolejny pomysł Tygellina, żeby tych niebezpiecznych chrześcijan obarczyć winą za podpalenie Rzymu. Natomiast tutaj wchodzi ponownie postać Hilona, który chce się zemścić za chłostę od Winicjusza. Oczywiście on donosi, że chrześcijanami są Marek, to Pomponia Grecyna i Ligia. No ale Marek i Pomponia Grecyna to obywatele Rzymu, natomiast Ligia nie. Zostaje ona wkrótce uwięziona i jej losy wydają się przesądzone, bo zostaje uwięziona z całą resztą chrześcijan, których wyłapano, a losy ich okazały się wyjątkowo okrutne. Mianowicie poddani zostali torturom, bądź poprzez inscenizację na igrzyskach jakichś krwawych scen mitologicznych, bądź przez walkę z dzikimi, głodnymi zwierzętami, bądź stali się ofiarą tak zwanych żywych pochodni w mieście. No więc straszne rzeczy. I chociaż Winicjusz podejmuje wszelkiego rodzaju kroki, działania, żeby tę Ligię odnaleźć, no to rzecz jasna jest to niezwykle trudne. Sam Hilon Hilonides jednak, podróżując, oglądając te wszystkie okropieństwa z dworem Nerona, widzi, jak na krzyżu płonie Glaukus. To jest taka szczególna historia, gdyż Glaukus jest lekarzem i kiedyś Hilon Hilonides w dawnych czasach wydał go, poświęcił go i był przekonany, że Glaukus nie przeżyje tego wydarzenia. Zginęła cała jego rodzina. Tymczasem Glaukus nie tylko nie pragnął zemsty, ale jeszcze z tego miejsca swojej kaźni przebaczył, mówił dobre słowa w stronę Hilonidesa. I to też jest bardzo trudny moment, ponieważ będąc świadkiem czegoś tak niezwykłego, Hilon się nawraca. Wykrzykuje powszechnie, że sprawcą tych wszystkich nieszczęść jest Neron. Następnie zostaje oczywiście uwięziony, a potem stracony na arenie. Zdążył jednak wcześniej przed tą śmiercią przyjąć chrzest z ręki Pawła Starsu, znanego wam później jako święty Paweł. Ligia trafia na arenę przywiązana do rogów Tura i wyzwolić ją może wyłącznie Ursus. Dramatyczna walka tego mocnego, silnego człowieka ze zwierzęciem kończy się uratowaniem Ligii. I chociaż pewnie Cezar tego nie planował, to jednak lud, który miał prawo decydować o życiu i śmierci wojowników na arenie, domaga się uwolnienia dwojga tych dzielnych ludzi. No, Neron na to pozwala, a wkrótce na arenę wbiega Winicjusz po to, żeby wreszcie wziąć w ramiona swoją ukochaną. Udaje im się później wyjechać z Rzymu, udaje im się również szczęśliwie wziąć ślub i chcielibyśmy powiedzieć, że żyli po prostu długo i szczęśliwie, tak jak to nieraz w bajkach. Tymczasem cała ta historia się nie kończy. Otóż Neron wkrótce pragnie śmierci samego Petroniusza, o którego działaniach dowiedział się i potraktował je jako zdradę, aby ubiec posłańców Cezara Petroniusz i jego ukochana Eunice podczas wystawnej uczty w gronie przyjaciół każą otworzyć sobie żyły, a tym samym Petroniusz wraz z ukochaną popełniają samobójstwo. Wkrótce też do takiego właśnie działania zostaje zmuszony po rozprawieniu się ze swoimi przeciwnikami politycznymi, aby popełnić samobójstwo. Otoczenie bało się buntu wojska, no i oczywiście Cezar był takim człowiekiem, który był niepożądany już na dworze, ale śmierć Nerona to jest oczywiście kwestia epilogu. Natomiast proszę Państwa, dlaczego tytuł Quo Vadis? Tutaj ma miejsce takie opisane wydarzenie, które jest legendarne, bo oczywiście nie jest to wydarzenie uznawane za historyczne. Kiedy w trakcie prześladowań los chrześcijan był już do końca tak naprawdę przesądzony, Piotrowi kazano uciekać z Rzymu. Niemniej w tej drodze już po opuszczeniu miasta Piotr napotyka samego Chrystusa, który idzie w stronę Rzymu i zadaje mu pytanie, Quo vadis Domine, dokąd kroczysz, Panie, dokąd idziesz? Chrystus miał odpowiedzieć, że idzie do swoich owieczek, do swoich wyznawców, ponieważ Piotr ich opuścił, więc on idzie umrzeć razem z nimi. Dla Piotra jest to oczywiście bardzo wyraźny znak, że ma obowiązek pozostać przy tych, którymi się opiekował i wraca do Rzymu, a potem ginie śmiercią męczeńską. Moi drodzy, męczeńską na krzyżu. Święty Paweł zaś zostaje stracony w drodze do Ostii. I tak, proszę Państwa, ta historia się kończy. Na poły smutno, na poły radośnie, jeśli weźmiemy pod uwagę losy Winicjusza i Ligii. Ale musimy pamiętać, że jednym z takich podstawowych pytań do tej lektury jest pytanie odnośnie tego, które z tych postaci faktycznie żyły i Sienkiewicz czerpał jakieś informacje o ich biografii, a które są przez naszego pisarza wymyślone i jedynie dodane tutaj do tej historii. Wśród postaci historycznych na pewno znajdziecie Petroniusza, Tygellina, Senekę, Popeę, samego Nerona oraz świętych Piotra i Pawła. Kompletnie fikcyjne, wymyślone przez pisarza postaci to Winicjusz, Ligia, Hilon, Glaukus, Kryspus czy ukochana Petroniusza Eunice. Również możecie mieć takie zadanie, żeby wskazać, którzy z tych bohaterów to chrześcijanie. No i oczywiście ci, o których tutaj wspomniałam, to w większości chrześcijanie, bo to także Pomponia Grecyna, Ligia, Miriam, Święty Piotr, Paweł, Ursus, Kryspus czy Glaukus, a także w późniejszym czasie i Marek Winicjusz oraz Hilon Hilonides. Natomiast poganami zostają Eunice, Petroniusz, Popea czy Neron, a więc do samego końca. Jest to powieść historyczna, która ma kilka takich ważnych wątków. Ten pierwszy wątek, o którym mówimy najczęściej, to wątek miłosny pomiędzy Markiem Winicjuszem a Ligią Kaliną, ale również jest to wątek historyczny pokazujący Rzym za czasów Nerona, ponieważ starał się bardzo dokładnie Henryk Sienkiewicz szczegółowo przedstawiać w ogóle warunki życia, warunki obyczajowe, tradycje, czy też taki dzień, zwykły dzień przeciętnego Rzymianina. Również pokazał taki przekrój przez warstwy społeczne Rzymu, który dzielił się na tę strefę bogatych ludzi, którzy żyli w sposób, powiedziałabym, próżny, rozpustny, taki lekki, niefrasobliwy. No i oczywiście na tych biedaków, którzy mieszkali na Zatybrzu, w bardzo biednej dzielnicy, ale biedaków pracowitych, sumiennych, no i głównie spośród nich później rekrutowali się chrześcijanie. No i jest ten wątek religijny właśnie, a więc pierwsi chrześcijanie, dzieje dwóch apostołów, Piotra i Pawła. Taki wątek, powiedziałabym, społeczny, czyli pokazanie, moi drodzy, właśnie jak wówczas funkcjonowało to społeczeństwo starożytnego Rzymu. Jeżeli się przyjrzymy szczegółom, to tak naprawdę może nas też się czasami pojawiać taka niechęć do tych ludzi, bo sposób ich życia jest daleki od naszego, który określamy mianem cywilizowanego. I zachowanie też jest tak naprawdę często, powiedzielibyśmy, niemoralne. Ale Quo Vadis to jest wyjątkowa powieść. Oczywiście zdarza się podczas egzaminów ósmoklasisty, dlatego warto pamiętać o tych historycznych postaciach, o tych najważniejszych wątkach, no i chociażby o tym takim najważniejszym przesłaniu tej powieści. Ono jest niezwykłe, ono jest ważne. Mówię o konieczności walki za wyznawane wartości. Powieść, kiedy się ukazała, to ukazała się też w czasach, kiedy Polska była pod zaborami, a o twórczości Sienkiewicza wspomina się, że to jest twórczość ku pokrzepieniu serc. Oczywiście Sienkiewicz pisał o ważnych historycznie dla Polski czasach, o niezwykłych bohaterach. Dlaczego powiecie w takim razie, że Quo Vadis jest tutaj ważna? Pamiętajmy, że to jest Polska chrześcijańska, Polska, która trwała w Bogu nawet w tych najważniejszych, najtrudniejszych momentach naszej historii. I to też pokrzepia właśnie ludzi wierzących i pokrzepia ludzi, którzy mają ciągle nadzieję, że to trwanie przy tych najważniejszych wartościach ostatecznie będzie związane z triumfem nad złem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Wiedza z Wami, pierwszy w Polsce profesjonalny podcast, dzięki któremu przygotujecie się do matury, sprawdzianów, egzaminów i odpowiedzi z języka polskiego. Posłuchacie nie tylko o literaturze, o lekturach, bohaterach, motywach, ale także na temat nauki o języku polskim. Zapraszam serdecznie. Izabela, prowadząca kanał Wiedza z Wami na YouTube.